Dzień dobry wieczór Państwu. Zaczynamy Filmotekarium. Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Dzień dobry wieczór, witam.
Powiem, że film, który dzisiaj będziemy omawiać, to jest film, który mnie kilka razy zdziwił. To znaczy, a może żeby być bardziej precyzyjnym, ja miałem huśtawkę nastrojów, jeśli chodzi o ten film. Początek uznałem za brawurowy. Później lekko się wynudziłem. No ale w pewnym momencie coś się przetyka w tym filmie i znowu jest, do pewnego stopnia przynajmniej, brawurowo. A na koniec dostajemy pole do interpretacji, bo konia z rzędem temu, kto jest w stanie do końca jednoznacznie zinterpretować to, co widzimy na ekranie.
No, mam podobne zdanie, chociaż ja jestem, że tak powiem, pełniejszy entuzjazmu, a dzisiaj kilka słów o filmie Things Will Be Different. Jest to taki thriller sci-fi produkcji amerykańskiej, debiut reżyserski Michaela Felkera. I muszę powiedzieć, że po raz kolejny debiut reżyserski omawiany w naszym programie jest dziełem udanym. Film chyba zalicza się do nurtu kina niezależnego, acz można zaryzykować stwierdzenie, że już na początku widzimy pewne jego aspiracje, tak? Ja też nie chciałbym zdradzać wam za dużo, no też nie leży w mojej naturze, ale po takiej ogromnej ilości barachła i bardachy i dziadostwa, które się przewinęło przez sci-fi w ostatnich 2 latach, to tutaj widać progres, jest ewidentnie lepiej. To znaczy, drodzy państwo, nie jest tajemnicą, że wysokobudżetowe filmy sci-fi pojawiają się względnie rzadko. Więcej jest seriali, takich mainstreamowych, osadzonych gdzieś tam w świecie, w tematyce science fiction. Jeżeli idzie o filmy, no to mieliśmy sporo produkcji niezależnych, ale to się czasami w ogóle nie nadawało do oglądania. Tutaj mamy do czynienia z całkiem fajnym, no przynajmniej zjadliwym filmem, który no wywołał u widza wiele pytań, bo w czym ci bohaterowie się w zasadzie dobrowolnie zamknęli, tak? W jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w linii czasu, a może w grze. Są jakieś nawiązania do serialu From. Delikatne, ale są. Może ktoś, wiesz, zwęszył okazję, zwęszył to, że serial odniósł sukces, 3. sezon leci, pewnie będą następne. Może wejdźmy w coś takiego. Ale powiedzmy kilka słów o scenariuszu, o plocie tak zwanym, o tym, co się tam dzieje. No, brat i siostra, pochodzący z rodziny o trudnej przeszłości, kradną pieniądze i to ogromną sumę pieniędzy, kilka milionów dolarów. I oczywiście chcą z tym uciec, bo mają policję na karku, nie uciekają do Meksyku, czy gdzieś tam dalej do Ameryki Środkowej. Znajdują rozwiązanie niezwykle nietypowe. Aby przeczekać ten okres, kiedy będą ich szukać, udają się na wieś, na farmę. W grę wchodzi stara, w miarę zadbana, bardzo przyjemna na pozór farma, znajdująca się, no właśnie, gdzie ona się znajduje? Bo my sobie to pytanie będziemy zadawali do końca, czy to ta farma się znajduje gdzieś, czy w tej farmie się coś znajduje, na niej się coś znajduje, raczej w tym domu farmianym. Czyli Joseph i Sydney, nasi bohaterowie, udają się w to miejsce, żeby przeczekać obławę, ale dobrze wiedzą, że to nie jest takie zwyczajne refugium, że to nie jest takie miejsce, gdzie się schowią, po prostu wejdą pod wersalkę i będą czekać. Nie, nie, to w grę wchodzi coś bardziej złowrogiego, bo ta farma skrywa, Marku, no właśnie co? Co ona skrywa? Bo tutaj wchodzimy w bardzo ciekawą sferę i nawiązujemy do wielu naszych wcześniejszych audycji, gdzie motywem był czas. Ostatnio mówiliśmy na UFO historiach na przykład o tym, czy czas przyspiesza. I tam zrobiłeś taką dygresję mówiącą o tym, że podróże w czasie to tak naprawdę nie jest tak bardzo stara koncepcja. I tutaj troszeczkę takie nawiązanie do tego, jak sobie dawniej maszyny czasu wyobrażano, bo pewnym bardzo prostym ruchem, bardzo prostym gestem, czynnością, bohaterowie przenoszą się, no i kolejne pytanie, gdzie oni się przenoszą?
Odpowiedź na to pytanie, no tak jak zaznaczyłem w pierwszej wypowiedzi, jest trudna, aczkolwiek otwiera pole, a właściwie pola interpretacyjne. Ja lubiłem sobie wyobrażać przy tym filmie, że jest to rodzaj gry, takiej gry totalnej, matrixowej niemalże, czyli jesteśmy podłączeni do pewnej maszynerii, czy do czegoś tam i po prostu dostajemy pełen komplet bodźców i wydaje nam się, że jesteśmy w jakiejś rzeczywistości. To nie jest jedyna interpretacja tego obrazu, ale tu się muszę z Państwem podzielić taką historią z przeszłości. W latach 80. miałem kumpla, z którym nałogowo czytaliśmy fantastykę naukową i naszym ulubionym sportem było wymyślanie historii. To była taka szkoła perypatetycka, czyli spacerowaliśmy po mieście, robiliśmy naprawdę dziesiątki kilometrów. Od tego czasu zresztą uwielbiam chodzić, to jest moja ulubiona aktywność, ale chodzić tak właśnie totalnie w dziesiątkach kilometrów. Chodziliśmy po mieście, najchętniej kiedy miasto już zasypiało, wtedy problem bandytyzmu praktycznie nie istniał, zdarzał się, powiedzmy tak. I jedną z takich historii pamiętam, wyobraziliśmy sobie właśnie grę taką matrixową, czyli z pełnym, realnym takim podłączeniem do zmysłów, po prostu wydaje nam się w tej grze, że jesteśmy w rzeczywistości. Na czym miała polegać ta gra? Ona byłaby pewną rzeczywistości bardzo nudna, ale niesamowicie ekscytowała nas. Wyobraziliśmy sobie Bydgoszcz, miasto no całkiem spore, kilkuset tysięczne. Wyobraziliśmy sobie tę Bydgoszcz całkowicie opustoszałą. Nie ma żadnego człowieka, jesteśmy tylko my dwaj. Rozdzielamy się i po kilku dniach zaczynamy na siebie polować. Bo to gra, nie naprawdę, ale w grze oczywiście polować i to z bronią. Tylko problem, i dlatego powiedziałem, że gra będzie nudna, bo musimy się najpierw w tym ogromnym mieście znaleźć. To są naprawdę olbrzymie przestrzenie. Jak w ogóle upolować drugiego człowieka na takiej przestrzeni? Przez przypadek? A może trzeba w nocy spoglądać na to miasto uśpione i szukać jakiegoś pełgającego światełka gdzieś tam na odległym osiedlu, bo tam może być nasz przeciwnik. Zostawię te wspomnienia, ale one dobrze wprowadzają to, co mnie w filmie urzekło. Z jednej strony to, że być może jesteśmy w grze, być może jesteśmy w innej rzeczywistości, tego nie rozstrzygam, nie wiem, ale to, co się dzieje w tej rzeczywistości, jej namacalność, jej taka... A, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Przenosimy się do tego czegoś, do tej alternatywy rzeczywistości, do tej gry w sposób w gruncie rzeczy symboliczny. Piotr o tym powiedział, cofając wskazówki zegara, w każdym razie przestawiając je. To oczywiście w grze by zadziałało, w życiu nie sądzę. W życiu nie sądzę, a może się mylę. Mnie to takie się bardzo związane z grami wydało, być może dlatego się zawiesiłem na takiej, a nie innej interpretacji. W każdym razie to, co się później dzieje, kiedy ten dom, w którym się kryją nasi bohaterowie, zostaje wyrwany, no właśnie, z rzeczywistości, z czasu, nie ma tam nikogo, oni w tym domu chcą przeczekać. Pojawiają się komplikacje, bo oni tam mają być krótko, okazuje się, że są długo, a nawet bardzo długo. W dodatku to, co na początku, ja wspomniałem o tym, że mnie to w pewnym momencie zaczęło nudzić, bo było sennie, no nagle następuje zwrot, bo już przestaje być sennie, zaczyna być wręcz bojowo, zaczyna być niebezpiecznie, zaczyna być growo. Kiedy mówiłem Państwu o tym, że w tej grze, którą zaplanowaliśmy z kolegą, chcieliśmy na siebie polować w tym mieście, to niedaleko ten film ucieka od zaproponowanej przez nas gry. Tam nagle tej parze zaczyna towarzyszyć ktoś. Ktoś, kto jest niebezpieczny.
Tak, ale to dopiero po pewnym czasie. Ja tutaj, nie chcąc wam psuć radości z oglądania, ograniczę się do minimum szczegółów, bo ja myślę, że jednak, Marku, warto ten film obejrzeć. No, brat i siostra mają tam być formalnie tymczasowo. Potem się okazuje, że w tym miejscu utknęli. To miejsce jest co prawda ciche, spokojne i co dziwne, dostatnie, ale nie ma stamtąd ucieczki.
Ale Piotrze, ja nic takiego nie sugerowałem, żeby filmu nie oglądać. Nawet myślę, wystawiłem całkiem całkiem pozytywną laurkę. To, że on był taki fragment tego filmu, który budził mój ziew, no to niczym nie świadczy. To raczej były miłe, złego początki, bo później zaczyna być naprawdę dynamicznie. Także co do tego, że film warto obejrzeć, to się absolutnie zgadzamy.
Tak, ja myślę, że można nawet powiedzieć, że troszeczkę taryfy ulgowej trzeba dać, jako że jest to debiut reżyserski. Wróćmy do tego rodzeństwa. Ono tam utknęło w tym nudnym miejscu, no i automatycznie oni poszukują sposobu na wydostanie się stamtąd. Odkrywają też, tu już nie powiem jak, bardzo zaskakującą rzecz. Otóż jest nagle możliwość porozumienia się z kimś, kto za to miejsce odpowiada. To nam trochę przywodzi na myśl sceny z serialu From, inna rzecz. Ktoś najwyraźniej dobrze wie o ich obecności i zdaje sobie sprawę z ich położenia. No to, jak mówię, te analogie do wspomnianego serialu, który u nas się nazywa Stamtąd, a czasami Stąd, spotkałem się z takimi dwoma tłumaczeniami, w pewnym momencie są widoczne. Muszę to powiedzieć. No on tutaj czerpie, nasz reżyser debiutant, pewne inspiracje. Może i dobrze, bo jeżeli jest coś prostego, jeżeli jest prosta opowieść, którą można w fajny sposób opowiedzieć, to okej. Oczywiście nie dzieją się w tym filmie rzeczy tak dramatyczne i tak straszne, jak we wspomnianym serialu, ale no pewne podobieństwa są, nie tam jeden do jednego, ale zauważycie je, tak? Ten, no tutaj już zdradzę, ten głos, który się pojawia w bardzo ciekawych okolicznościach, przypomina no to, co widzieliśmy we From, kiedy oni starali się porozumieć za pomocą masztu radiowego z twórcami tego czegoś, w czym oni siedzą. Oczywiście tutaj nam się to wszystko toczy nieco mniej śpiesznie w filmie Things Will Be Different. Otóż fakt utknięcia tego rodzeństwa na tej farmie rodzi rozmaite koncepcje na temat tego, jak się stamtąd wydostać. W grę wchodzi po prostu przeczekanie. Przeczekanie po pewnym czasie okazuje się nieskuteczne. Szukanie luk w Matrixie też nie za bardzo. No ale w końcu pojawia się sygnał, o którym wspomniałeś, i ten sygnał jest swego rodzaju misją, tak? I to nas naprowadza na pewien trop. Sygnał jest misją do spełnienia. Nagle się ktoś pojawi i wy będziecie mogli, albo przynajmniej będziecie mieli szansę opuścić to miejsce. Wypełnienie tej misji, przejście tej misji nie jest, Marku, moim zdaniem bez znaczenia dla interpretacji tego filmu, bo on rzeczywiście gdzieś tak w połowie nas zaczyna usypiać. Drugą rzeczą jest to, że lepiej go obejrzeć w wersji z tłumaczeniem polskim, bo tam się można troszeczkę pogubić. Do gry aktorskiej się absolutnie nie czepiam, natomiast w pewnym momencie otrzymujemy coś takiego również, że no to jest chyba naturalne, że jeżeli to rodzeństwo utknęło na długi czas na tej farmie, z której nie ma wyjścia, no to się pojawiają automatycznie te rozterki związane z przeszłością, tak, z rozliczeniem przeszłości, która jest trudna, no i która też odgrywa jakąś rolę w tej całej zagadce. No i właśnie to jest coś, co mnie tam trochę mierzi już, wiesz, takie rozterki, co tam kiedyś było, jak to tam ktoś coś przeżywa, jak sobie rozpamiętuje. No muszą być, no wiadomo, ale one niewiele wnoszą do całej historii. Zaczynamy się po czasie jednak zastanawiać, gdzie oni właściwie siedzą, w czym oni utknęli. Czy w jakimś eksperymencie, czy w jakiejś pułapce, nie wiem, w jakiejś bańce rzeczywistości, czy w symulacji, a może w grze. I ta ostatnia koncepcja wydaje mi się deczko ciekawa, dlatego że to miejsce jest lekko nierzeczywiste. Chociaż wygląda jak normalny dom, no to oczywiście normalnym domem nie jest. Mają oni tam zapasy. To jest ciekawe, że oni tam żyją w świecie, który nie jest rzeczywisty. Oni nic nie robią, a dostają zapasy. W grach też zapasy się zdobywa w magiczny sposób. To znaczy taki, kiedy wiesz, dostajesz coś, ale pomijasz kwestię wytworzenia tego czegoś. W grach także na przykład budujesz, ale szybko. Jest wszystko przyspieszone, wszystko jest łatwiejsze. Mamy też misję, bardzo charakterystyczną rzecz dla gier. Mamy też ciekawy fakt, że oni się nie mogą wydostać poza pewien określony obszar. To, co widzą na horyzoncie, możemy potraktować, ale nie musimy oczywiście, to jest coś, co mnie się nasunęło, możemy potraktować jako tło wizualne. Być może, gry, które nie posiadają takich rozbudowanych światów, po których można błądzić, takie gry starsze, dawały nam podobne odczucie osadzenia w świecie, z którego nie da się wydostać. Dochodzi się do pewnego punktu i bach, orientuje się, że to wszystko, co jest poza tym światem dla ciebie stworzonym, jest tylko tłem. Tak? Także tutaj mamy też horyzont, ale horyzont, który ma pewne granice określone i to możemy na różne sposoby interpretować, chociaż ja powiem ci szczerze, Marku, nie lubię interpretować, wolę zachować albo zostać w tym miejscu, gdzie jest jakaś tajemnica, ale ona daje do myślenia. Muszę powiedzieć, że było to ciekawe. Dodać warto, że gdyby ten film był albo posiadał znacznie większy budżet, to może by to wszystko było nieco bardziej, bo to i tak było ciekawe, ale trochę bardziej porywające niż jest to przedstawione. Natomiast jest okej. Ja ten film polecam.
Ktoś zarzuci mi pewną niekonsekwencję. Powiem, że ja w gruncie rzeczy też polecam, tylko wolałem uprzedzić, że pojawia się ten moment, kiedy, o którym ty też wspomniałeś, że następuje taka zwiecha, to znaczy oni sobie żyją w tym dziwnym miejscu, growym, niegrowym, ale dziwnym. I te dni upływają, tym bardziej, że ten pobyt się im przedłuża i to mocno się przedłuża, nie chcę zdradzać szczegółów. I taka szarzyzna codziennego dnia sprawia, że my też się czujemy tacy lekko poszarzali. I ja naprawdę już zacząłem tracić cierpliwość i gdzieś tam nagle pojawia się akcja. Znowu jest akcja, tak jak na początku filmu i nagle sobie mówię, warto było przetrzymać ten czas jakiejś tam nudy. Weźmy to w cudzysłów, ja nie do końca się podpisuję pod własnym zdaniem. Dlaczego? Dlatego wydaje mi się po prostu, że ten okres ziewu jest potrzebny, żeby później akcja i to, co się dzieje w końcówce filmu, wybrzmiało lepiej. A już końcówka jest naprawdę, wierzcie mi państwo, brawurowa. Ona też naprowadza nas na pewne tropy. Znowu, nie będę zdradzał, ale mnie naprowadziła, ja się utwierdziłem w pewnym swoim przekonaniu. To jest tak naprawdę, proszę państwa, dobry film. I taki paradoks przyszedł mi do głowy. Myśmy w ciągu ostatniego roku omawiali z Piotrem różne filmy. Niektóre z nich to było mniej lub bardziej udane science fiction, ale powiem państwu, omawialiśmy przecież też filmy wysokobudżetowe, naprawdę napompowane pieniędzmi. Okazuje się, że w filmie, to jest banał, co powiem, ale okazuje się, że w filmie nie jest ważne, ile pieniędzy się wpompuje, czy to w film, czy w reklamę tego filmu. Liczy się tak naprawdę, czy autor, no właśnie, czy scenarzysta, czy reżyser mieli nam coś do powiedzenia, czy to było na tyle zbieżne z naszym, no chociażby poczuciem rzeczywistości, z naszą wrażliwością, z tym, co uważamy za ważne, czy to było wszystko takie kompatybilne i wtedy ten film, chociaż byłby wcale nie napompowany pieniędzmi, i tak odniesie sukces. A film, który stara się nam wtłoczyć na siłę jakieś tam przekonania, bo oni dostali pieniądze, dostali dużo pieniędzy, dostali górę pieniędzy i uważają, że pokażą nam byle co, a i tak głupi lud to kupi, no to okazuje się, że lud tego nie kupi i wcale nie jest taki głupi, że sobie zrymuje zupełnie nieświadomie. To tylko chyba filmowcy, może część filmowców, to będzie chyba bardziej odpowiadało rzeczywistości. Część filmowców doszła do wniosku, że widzowie są po to, żeby oglądali nasze arcydzieła i taki jest ich psi obowiązek. Otóż nie, wcale nie. I w sumie cieszę się, że są takie filmy jak ten, który omawialiśmy dzisiaj. On, powtarzam, nie porwał mnie, nie oszalałem na punkcie tego filmu, ale przyznaję mu, że to był film, który nie pozostawił mnie na zasadzie takiej, że wzruszę sobie ramionami, znowu zmarnowałem, albo przynajmniej jakoś tam przetrwałem półtorej godziny. Nie. Ja po tym filmie, po jego końcówce, doszedłem do wniosku, że było warto. Naprawdę było warto.
Po ogromnej dawce filmów sci-fi, które żeśmy przedstawili w ubiegłym sezonie, ale było też wiele takich, które żeśmy przemilczeli, no myślę, że mamy do czynienia z czymś zjadliwym. To oczywiście nie jest mega dzieło na miarę nie wiem czego nawet, bo wszystkie dobre filmy sci-fi były tak dawno, że trudno mi cokolwiek wspomnieć. Nie, no trochę żartuję. Pamiętacie, że chwaliliśmy na przykład niektóre produkcje, na przykład Vivarium chwaliliśmy, na przykład chwaliliśmy, no ale to były w większości takie jednak filmy gdzieś tam na pograniczu horroru, bo to jest taki dobry blend, kiedy jest horror, science fiction, ale nie takim science fiction typowym, tylko takim właśnie, który się ociera gdzieś o, nie wiem, granice naszej rzeczywistości. Czyli jako debiut, jako film niezależny, Things Will Be Different, no wypada dobrze. Tak naprawdę na tle innych filmów wypada dobrze. Nie dłuży się tak jak inne produkcje, chociaż jak mówiłem, przypomina nie tylko From, ale też kilka innych filmów. Niektórzy mogą mieć pewne zastrzeżenia o przewidywalność, która może trochę postępować, też tak, taka prawda, ale jak na pełnometrażowe dzieło wypada to całkiem dobrze. Podkreślę, Marku, tylko coś, co zauważyłem na początku, co daje pewną nadzieję. Otóż filmy sci-fi leżą i kwiczą od dawna. Nie pamiętam, abyśmy się dobrze wypowiadali o jakimś takim pełnokrwistym sci-fi w ubiegłym sezonie. No, poza pewnym filmem, kiedy jakaś parka zagubiła się w czasie nad jeziorkiem, no to też niby jest science fiction. Ale takie bardziej związane z anomaliami.
Ale co charakterystyczne, to również był film niskobudżetowy, a nawet bardzo niskobudżetowy. I też okazuje się, że mógł być interesujący.
Tak, chociaż ja pamiętam też takie filmy, które się działy w takich właśnie alternatywnych rzeczywistościach, zrealizowane z większym rozmachem, które już nie były takie okej, ale chciałbym skończyć tą myśl, bo mi ucieknie. Zauważam, że sci-fi odpływa w dobrym kierunku, czy może odpływa, że seriale, które wykorzystują te wszystkie motywy, do których jesteśmy przyzwyczajeni w fantastyce naukowej, robią to niekiedy lepiej niż filmy. I przykładem tego jest ta nasza seria wakacyjna, kiedy omawialiśmy właśnie seriale czerpiące dużo science fiction, tam was odsyłamy. I taka koncepcja mi się nasuwa, czy to właśnie nie jest, wiesz, nadzieja tego gatunku, no bo zrobić dzisiaj dobry, fajny film science fiction, to trzeba mieć albo mega pomysł, albo mnóstwo pieniędzy. No to mnóstwo pieniędzy to nie zawsze jest prawda. Pamiętasz ten film o cyborgach, o tych robotach, których żeśmy omawiali, zapomniałem tytułu, dlatego że był tak zły. Miał być takim hitem, był tak przecież wysokobudżetową produkcją, a okazał się totalną klapą. Także może dobrze, że to wszystko dryfuje w stronę seriali, ale raz na jakiś czas ktoś wymyśli taki film, który naprawdę się da oglądać bez ciarek żenady i bez takiego zbyt długiego poziewu, że tak powiem. A w przypadku Things Will Be Different, no dajemy taką taryfę ulgową, to jest debiut, mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej.
Piotrze, zupełnie nieświadomie przypomniałeś mi film Rebel Moon i tak, jeśli to miałby być obraz współczesnego sci-fi, to byłoby niedobrze. To ja naprawdę wolę ten film, o którym rozmawiamy dzisiaj. W nim jest moc obrazu, moc wyobraźni, bo część rzeczy musicie sobie Państwo po prostu wyobrazić. Ja nie bez przyczyny podałem Państwu w pewnym momencie naszej rozmowy to odwołanie do gry, wirtualnej gry, którą wymyśliliśmy kilkadziesiąt lat temu z kolegą. Tak, bo właśnie takie demony się w nas budzą, demony albo też pewne zdolności, pewne tęsknoty za kreacją, za tym, żeby samemu spróbować sięgnąć do ukrytych światów, do światów, które gdzieś tam są w naszych głowach i które po prostu należy uruchomić, tak jak się uruchamia wehikuł wyobraźni. Ja myślę, że ten film bardzo, bardzo w takim procesie może pomóc. Ja też bardzo polecam.